cyfrowym świecie. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach kampanii społecznej promującej rozwój kompetencji cyfrowych oraz korzyści z cyfryzacji.
Polska jest w czołówce najczęściej atakowanych cyfrowo państw na świecie. Od początku bieżącego roku naukowa i akademicka sieć komputerowa wykryła ponad 30 tysięcy ataków, których celem było uderzenie w infrastrukturę krytyczną i kradzież informacji. To pokazuje, że każdy z nas może stać się ofiarą cyfrowych przestępców. Czy mamy powody do obaw o nasze cyberbezpieczeństwo? Zanim spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, jak co tydzień, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji ze świata nowych technologii.
W cyfrowym świecie.
Ministerstwo Rozwoju i Technologii przeszkoli przedsiębiorców z zasad cyberbezpieczeństwa. Niebawem rusza cykl bezpłatnych webinarów oraz spotkań stacjonarnych dla osób prowadzących małe i średnie firmy. Podczas spotkań przedsiębiorcy dowiedzą się, z jakich e-usług mogą korzystać, aby usprawnić funkcjonowanie biznesu, zapowiada rzecznik resortu Jakub Stefaniak.
Jeśli chodzi o same webinaria, one będą dotyczyły m.in. cyberbezpieczeństwa. Odpowiemy też na pytania, jak efektywnie korzystać z zasobów, chociażby AI. No i skupimy się na zachęcie i promocji produktów, które są obecne w rządowej domenie biznes.gov.
W Polsce z usług cyfrowych korzysta zaledwie około 55% internautów. To blisko 10% mniej od średniej unijnej.
Więc widzimy, że jest to wyzwanie, żeby tę liczbę użytkowników zwiększać.
Aby wziąć udział w webinarach, wystarczy się zarejestrować. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Nowy kodeks etyki lekarskiej określi zasady korzystania z algorytmów sztucznej inteligencji. Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Klaudiusz Komor podkreślił, że kodeks ureguluje rozwiązania, które dopiero wchodzą w codzienną pracę lekarza, takie jak właśnie AI.
Został on napisany praktycznie od początku i przede wszystkim zawiera takie elementy, których poprzedni kodeks nie zawierał, a które powstały na skutek tego, że bardzo zmieniają nam się czasy, zmienia nam się środowisko pracy, pojawia się między innymi sztuczna inteligencja i pojawia się wiele rzeczy, które w tej chwili w pracy lekarza, codziennej pracy lekarza mogłyby budzić wątpliwości, co jest etyczne, co nie jest etyczne.
Do kodeksu są przygotowywane komentarze, które będą pomocne w interpretowaniu jego zapisów. Dokument zacznie obowiązywać 1 stycznia. Sztuczna inteligencja pomoże niemieckim policjantom. Według szefa Federalnego Urzędu Kryminalnego AI pozwoliło na wszczęcie ponad 4000 spraw, z których już ponad 1000 zakończyła się wyrokami.
Jesienne spotkanie policjantów i ekspertów zaczął szef Policji Kryminalnej, a dokładnie, jak okazało się chwilę później, jego przekonujący awatar. Holger Münch chciał pokazać, że policja biegle już używa sztucznej inteligencji. Dzięki samej analizie danych wszczęto 4000 dochodzeń, zebrano dowody pozwalające na 1700 aresztów i zabezpieczenie majątku o wartości 650 milionów euro. Dwa miesiące temu wprowadziliśmy nowy system rozpoznawania twarzy. Należy do najbardziej efektywnych na świecie. Potrafi znaleźć podobieństwa między osobami na zdjęciach zrobionych w odstępie 30 lat. Powiedział Holger Münch. Niemiecka policja jest też po pierwszym konkursie programowania AI. Wygrali policjanci z Saksonii, których projekt pozwala zaoszczędzić czas przy filtrowaniu treści policyjnych raportów. Adam Górczewski, Polskie Radio.
W cyfrowym świecie.
Wracamy do spraw związanych z bezpieczeństwem w sieci. Tak jak anonsowałem na początek, przejdziemy przez niełatwe zagadnienia i pewnie kilka trudnych dylematów. Postaramy się też obalić ważny mit. Mam nadzieję, że pomoże mi w tym magister inżynier Piotr Kontowicz, członek Instytutu Sieci Teleinformatycznych Politechniki Poznańskiej, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry.
Jakie zagrożenia współcześnie czekają na nas w internecie?
Zgodnie z raportem CERT z zeszłego roku możemy wyróżnić 3 główne niebezpieczeństwa i są nimi odpowiednio phishing, szkodliwe oprogramowanie, inaczej też zwane malwarem, jak i oszustwa internetowe, na przykład inwestycje. Każdy prawdopodobnie kojarzy jakieś wiadomości związane z inwestycjami w Baltic Pipe czy inne wielkie koncerny paliwowe. Większość z tych ogłoszeń jest fałszywa.
Proponuję, żebyśmy powiedzieli przynajmniej 2 zdania o każdym z tych 3 zagrożeń. Punkt 1, no to ten wspomniany phishing. Co to takiego?
Phishing, czyli próby podszywania się pod znane i ogólnie zaufane instytucje, czy też osoby. Przestępcy próbują wykorzystać wizerunek firm, czy też osób celem nakłonienia nas do podjęcia pewnych czynności, które przeważnie będą działały na naszą szkodę finansową, czy też ujawnimy im jakieś informacje, których normalnie byśmy im nie podali.
I to często są osoby albo instytucje zaufania publicznego.
Tak, bardzo często.
A jakie mogą być konsekwencje tego, że damy się nabrać?
Możemy stracić pieniądze z naszego konta bankowego. Tak, bardzo często po prostu to my sami wykonamy przelew do tych przestępców, czy też autoryzujemy jakąś transakcję, której nie powinniśmy autoryzować. Możemy też im przekazać nasze dane osobowe, w efekcie czego będą oni w stanie zaciągnąć pożyczkę na nasze dane.
No stąd już bardzo prosta droga do kradzieży tożsamości, a konsekwencje mogą być opłakane.
Tak, jeśli chodzi o coś, co zdecydowanie nam może pomóc w ochronie przed zaciągnięciem na nas pożyczki, co rekomenduje i wielu innych badaczy bezpieczeństwa również rekomenduje, jest to zastrzeżenie numeru PESEL. Zdecydowanie powinniśmy to zrobić. Ta usługa jest bezpłatna. Możemy ją zrobić z poziomu aplikacji mObywatel, z strony internetowej, czy też jeśli nie mamy konta, nie korzystamy z komputera, tutaj zdecydowanie rada dla osób starszych. Możemy też zastrzec nasz numer PESEL w urzędzie.
To jest bardzo proste. Naprawdę polecam, czy to w urzędzie, czy w aplikacji. To naprawdę kilka chwil. Złośliwe oprogramowania to chyba nie są sprawy, które odkrywamy. Stare sposoby, ale nadal działają. Na czym polegają programy nazywane współcześnie malware?
Możemy przyjąć, że to jest jakiś program, który wykonuje pewne akcje na naszym komputerze, których nie chcielibyśmy, żeby on wykonywał. To może być wykradanie danych, które mamy w przeglądarce. Może to być również przechwytywanie naciśnięć naszych klawiszy, czyli przestępcy będą też uzyskiwali wszystkie informacje, które wpisujemy na komputerze. Może to być też przechwytywanie ekranu.
Kradzież tego, co mamy na dyskach?
Tak, również to może być. Tutaj bardzo znanym przykładem jest grupa oprogramowania zwana ransomware. Początkowo to oprogramowanie tylko szyfrowało dyski komputerowe, a następnie przestępcy żądali okupu w zamian za hasło deszyfrujące.
Jak się chronić przed tymi zagrożeniami?
Zwracać uwagę na jakie adresy, w jakie strony wchodzimy.
Jak rozpoznać taką podejrzaną stronę?
Na pewno adres URL nie będzie się zgadzał.
Adres URL, wyjaśnijmy.
Ten adres, który wpisujemy w przeglądarkę, kiedy chcemy wejść na jakąś stronę internetową.
Górny pasek wyszukiwania.
Tak, dokładnie.
A co z aktualizacją oprogramowania na telefonie, na komputerze?
Powinniśmy instalować, powinniśmy na to zwracać uwagę, aby korzystać z aktualnego oprogramowania. Jest to związane z tym, że w programach z czasem odkrywane są błędy bezpieczeństwa, które mogą zostać wykorzystane do ataku na nas. Najczęściej kolejne aktualizacje eliminują znane już podatności. Czyli instalując aktualizacje na naszych komputerach, telefonach, czy też pozostałych urządzeniach, bo aktualizować powinniśmy też nasze urządzenia sieciowe, takie jak routery, czy też jakieś urządzenia IoT, jeśli mamy takie urządzenia w sieci.
Jesteśmy w stanie zrobić to samemu, czy potrzebujemy do tego pomocy specjalisty?
Jesteśmy w stanie to zrobić samemu. Najczęściej wystarczy wejść po prostu w panel ustawień konkretnego urządzenia. Tutaj mówię konkretnie o jakichś urządzeniach sieciowych. I tam mamy opcję sprawdzenia, czy są dostępne jakieś aktualizacje. W przypadku komputerów czy też telefonów najczęściej dostaniemy jakieś powiadomienia o tym, że taka aktualizacja jest dostępna. Raczej nie odkładajmy jej na później, zainstalujmy ją możliwie szybko.
Skoro mowa o bezpieczeństwie w sieci, to jedna z pierwszych myśli, która przychodzi do głowy, to są nasze dane. Powiedzieliśmy o tym, że one mogą zostać wykradzione podstępem, ale często my bardzo wiele z nich sami przedstawiamy to tu, to tam, zostawiając ślady po sobie w sieci. Czy to jest dzisiaj konieczne do tego, żebyśmy my cyfrowo funkcjonowali? Możemy to ograniczyć?
To zależy od strony. Na pewno na części ze stron nie musimy podawać naszych prawdziwych danych, jeśli komuś zależy szczególnie na prywatności. Więc tutaj, jeśli zakładamy konto w jakimś serwisie VOD, być może wymyślmy sobie jakieś imię, jakieś nazwisko i załóżmy to konto na te dane. No oczywiście dane do płatności musimy podać prawdziwe, ewentualnie możemy zapłacić blikiem. Jeśli chodzi o adres e-mail, możemy korzystać z serwisów pośredniczących, które pozwalają nam na wygenerowanie anonimowo wyglądającego aliasu do naszego adresu e-mail. Alias to jest taki pseudonim dla naszego adresu e-mail. I wtedy, podając te różne adresy e-mail w różnych serwisach, kiedy dojdzie do wycieku, przestępcy nie będą w stanie powiązać danych z kilku różnych wycieków o nas. Zdecydowanie podniesie to naszą prywatność.
A jeżeli podajemy już dane? Czy my dzisiaj możemy ufać w to, że one są bezpieczne?
Nie chciałbym tutaj siać jakiejś paranoi, natomiast dobre jest podejście, w którym zakładamy, że jeśli coś umieszczamy w internecie, to liczymy się z tym, że może to zostać z czasem upublicznione. Na pewno są firmy, które jeszcze nie miały żadnego wycieku bądź incydentu związanego z bezpieczeństwem informacji, natomiast jest wysokie prawdopodobieństwo, że taki incydent będzie miał miejsce w przyszłości. Więc jeśli nie chcemy, aby jakieś informacje były publicznie dostępne, po prostu najlepiej jest ich nie udostępniać nikomu.
Jest wiele miejsc, gdzie, tak jak pan powiedział, możemy stworzyć swoje dane, ale na przykład logując się do banku, tutaj już niczego nie możemy wymyślić. Czy korzystając z takich stron do logowania, gdzie musimy odnieść się do swojej prawdziwej tożsamości, możemy korzystać z publicznych sieci Wi-Fi?
Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa są podzieleni, są dwa obozy. Część osób nie widzi żadnych zagrożeń w korzystaniu z tego. Część osób wskazuje, że są pewne niebezpieczeństwa. Ja raczej przychylam się ku tej pierwszej grupie, która twierdzi, że możemy korzystać z tych publicznych sieci Wi-Fi, natomiast powinniśmy zwrócić uwagę na informacje, które nam się wyświetlają po połączeniu do takiej sieci oraz podjąć pewne kroki. Mianowicie powinniśmy mieć uruchomiony firewall na naszym komputerze.
Co to znaczy?
Firewall, takie specjalne oprogramowanie, które monitoruje ruch wejściowy i wyjściowy do naszego komputera.
Mhm. Co więcej?
Kolejna rzecz. Jak już jesteśmy podłączeni do tej publicznej sieci Wi-Fi, wchodzimy na jakąś stronę internetową i przeglądarka wyświetla nam jakiś błąd połączenia, jakikolwiek błąd połączenia, to powinniśmy sobie odpuścić korzystanie z takiej sieci.
Taką uniwersalną zasadą jest częsta zmiana hasła i stosowanie silnych haseł.
Aktualna rekomendacja dla organów rządowych jest taka, że powinniśmy stosować długie hasła, one nie powinny być zmieniane zbyt często. Jest to związane z tym, że najczęściej zmieniając te hasła, tak naprawdę dokonujemy ich delikatnej modyfikacji, a nie całkowitej zmiany. Bardzo często jest tak, że na koniec hasła dopisywana jest kolejna cyferka, kolejna literka. To nie jest zmiana, która prowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa. Jeśli już chcemy zmienić hasło, powinno być ono kompletnie nowe, tak? Tutaj też rekomendowaną długością hasła jest 14-15 znaków. Dobrze byłoby skorzystać z małych liter, wielkich liter, liczb oraz znaków specjalnych. Bardzo dobrą praktyką do stworzenia silnego hasła i jednocześnie łatwego do zapamiętania jest zebranie ze sobą kilku słów i ułożenie z nich zdania. Na przykład to jest audycja w polskim radiu. Było to kilka słów, jest to łatwe do zapamiętania. Jeśli te słowa jeszcze rozdzielimy sobie wybranymi przez nas znakami specjalnymi, mamy naprawdę silne hasło, którego nikt nie złamie.
Mamy podręczniki do prowadzenia samochodu, mamy podręczniki do nauki języka polskiego. Czy są miejsca w internecie, gdzie znajdziemy taki podręcznik, który teraz, co prawda w wersji kieszonkowej, ale jednak z pomocą pana inżyniera stworzyliśmy podręcznik do bezpiecznego korzystania z sieci?
Myślę, że na pewno warto obserwować stronę CERT Polska. Udostępniają właśnie oni informacje o aktualnych zagrożeniach dla obywateli Polski, jak i też wydają rekomendacje na temat kroków, które podejmujemy w sieci, jak pozostawać bezpiecznym. Te informacje są na bieżąco aktualizowane, więc warto odwiedzać stronę CERT Polska.
Dziękuję pięknie. Członek Instytutu Sieci Teleinformatycznych Politechniki Poznańskiej, magister inżynier Piotr Kontowicz, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, był moim, a przede wszystkim waszym gościem. Dziękuję, panie Piotrze.
Dziękuję.
Ja nazywam się Szymon Majchrzak. Dobrego popołudnia.
W cyfrowym świecie. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach kampanii społecznej promującej rozwój kompetencji cyfrowych oraz korzyści z cyfryzacji.